zgodzie z naturą.
Trzcina pospolita. Niby zwykła roślina, którą mijamy nad jeziorem czy rzeką, a jednak ma w sobie coś niezwykłego. To właśnie ona tworzy charakterystyczne zielone zasłony na brzegach wód i nadaje podmokłym terenom ich niepowtarzalny klimat. Dorasta nawet do 4 metrów wysokości, a jej długie, szumiące na wietrze liście i miękkie, pierzaste kwiatostany trudno pomylić z czymkolwiek innym. Można ją spotkać niemal wszędzie tam, gdzie jest wilgotno, nad jeziorami, na bagnach, wzdłuż wolno płynących rzek i przy różnych zbiornikach wodnych. I choć często traktujemy ją jako oczywisty element krajobrazu, trzcina pełni w naturze niezwykle ważną rolę. Oczyszcza wodę, wzmacnia brzegi i daje schronienie wielu gatunkom ptaków, ssaków czy owadów. Ale ma też drugą stronę. Potrafi być bardzo ekspansywna, rozrasta się szybko i zajmuje coraz większe obszary, wypierając inne rośliny. Dlatego coraz częściej mówi się o konieczności kontrolowania jej rozprzestrzeniania, aby nie zaburzała delikatnej równowagi ekosystemów wodnych. Dziś przyjrzymy się bliżej tej pozornie skromnej, a jednak niezwykle wpływowej roślinie. Co w niej tak wyjątkowego i jak dbać o to, by służyła przyrodzie, a nie jej szkodziła? O tym wszystkim porozmawiamy dziś z ekspertami z Wigierskiego Parku Narodowego, a także osobami, które na co dzień zajmują się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i nawet eksportem trzciny. W naszym cyklu W zgodzie z naturą zabierzemy Państwa nad jeziora Suwalszczyzny, w miejsca, gdzie trzcina jest nie tylko elementem krajobrazu, ale też ważną częścią lokalnej przyrody i tradycji. Anna Auron-Wasilewska, zapraszam.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Tematem trzciny zajmuje się Wigierski Park Narodowy, który już w najbliższą sobotę organizuje w Muzeum Wigier specjalne seminarium. Eksperci będą tam mówić nie tylko o jej znaczeniu dla przyrody, ale również o tym, jaką rolę trzcina odgrywa w gospodarce. Jak podkreśla zastępca dyrektora parku Maciej Ambrosiewicz, o trzcinie wciąż mówi się zdecydowanie za mało, a planowane spotkanie ma być dopiero początkiem szerszych rozmów i dalszych działań w tym kierunku.
Że temat mało interesujący, ale tak naprawdę w naszym przekonaniu dość istotny i kluczowy dla dalszego istnienia wielu jezior w tej części Polski. Zwykle jak mówiliśmy, że jezioro Wigry przestanie istnieć jakieś 5 do 10 tysięcy lat, to wszyscy to patrzą z takim lekkim przymrużeniem oka. Taka formuła retoryczna 5-10 tysięcy lat to jest taka przestrzeń czasu, że przecież z perspektywy życia człowieka jest to niezauważalne. Ale być może ten proces zarastania jezior będzie znacznie szybszy. Mamy przecież z historii całkiem niedawnej przykłady, że było jezioro i to jezioro przestało istnieć. Możemy sięgnąć oczywiście do przykładów historycznych. Zawarcie pokoju nad jeziorem Mełno w roku 1422. Nikt sobie nawet nie kojarzy, o co chodziło z tym Mełnem. To Mełno istnieje do tej pory, tylko to już nie jest jezioro od 200 lat. To jest miejsce, gdzie jest cukrownia pod Grudziądzem. Jezioro już dawno przestało istnieć, bo zarosło. Na gruncie suwalskim możemy wskazać takie miejsce, gdzie tej trzciny było dużo, jak na przykład znany Suwalczanom Zalew Arkadia. Teraz to jest zalew, zalany wodą. Ale jak ja byłem całkiem młodym człowiekiem, czyli dobre pół wieku temu, to było to miejsce zarośnięte w zasadzie przez trzcinę w 100% i dopiero otworzenie tego zbiornika przywróciło to miejsce dla wody tak naprawdę. Czyli był to taki zabieg dość brutalny, ale no skuteczny, bo ta trzcina zniknęła. I ten przyrost trzciny jest zauważalny. Tu jesteśmy teraz na pomoście nad brzegiem jeziora Wigry. Tam widzimy taką kępę trzcin. Ja pamiętam, że lat temu 40, to było tylko parę trzcinek, które wyrastały z dna jeziora. Można było tam pływać, wyskoczyć z łodzi, tam było takie przyjemne dno jeziora. A teraz widzimy, tu jest zbita trzcina, która tworzy powoli coś na kształt no, przyszłej wyspy. I to dzieje się w naszych oczach. Czyli w ciągu kilkudziesięciu lat tworzy się kolejna wyspa na jeziorze Wigry. Nasze seminarium oczywiście będzie próbowało odpowiedzieć na pytanie, dlaczego się tak dzieje. My się oczywiście nawet nie domyślamy, tylko wiemy, czemu tak się dzieje, ale chcemy poprzez to seminarium powiedzieć, jak możemy zmienić te wektory, które powodują to, że nasze jezioro umiera szybciej niż nam by się wydawało i być może mówienie o tych 5 czy 10 tysiącach lat jest jednak pewną przesadą. To się może stać znacznie szybciej. Przykładem nad jeziorem Wigry może być miejscowość płociczną, które powstało tam, gdzie była otwarta przestrzeń i była tylko trzcina. Tak było w XVIII wieku. Teraz tam nie ma śladu po trzcinach. Widzimy też tutaj po drugiej stronie jeziora klasztor Wigierski, który stoi na półwyspie. Kiedy go budowano, to tutaj była wyspa. Ta wyspa w ciągu 100 lat przestała być wyspą, stała się półwyspem. Także to dzieje się na naszych oczach. W związku z tym zaprosiliśmy specjalistów z różnych dziedzin, bo to nie jest tak, że trzcina to jest tylko i wyłącznie zagadnienie czysto botaniczne czy przyrodnicze. Możemy mówić, że to wspaniała roślina, największa zielna roślina rosnąca w naszym kraju, ale ta trzcina też kiedyś była wykorzystywana gospodarczo. I być może warto też przywrócić takie pełniejsze wykorzystanie trzciny do celów gospodarczych, co działo się kiedyś, aby zachęcić ludzi do wycinania trzciny z jeziora, aby troszkę proces zarastania tych jezior spowolnić.
A jak właściwie kontrolować rozrastanie się trzciny? Specjaliści podkreślają, że kluczem jest regularność. Pomaga przycinanie i usuwanie rozłogów, a także mechaniczne ograniczanie korzeni, które potrafią szybko przejmować kolejne fragmenty brzegu. W niektórych miejscach stosuje się też naturalne bariery, które hamują jej ekspansję. Eksperci zwracają uwagę, że ważne jest stałe monitorowanie terenów, na których trzcina się rozprzestrzenia. Czasem konieczne jest selektywne wycinanie najbardziej problematycznych kęp, a nawet sadzenie innych gatunków roślin, które mogą skutecznie z nią konkurować. Dzięki temu udaje się zachować równowagę w ekosystemach wodnych. Ważne jest też, aby szukać przyczyn, dla których w jeziorach i innych zbiornikach wodnych tempo wzrostu trzciny tak wyraźnie rośnie. Dopiero poznanie źródła problemu pozwala skutecznie zaplanować dalsze działania i przywrócić równowagę w środowisku.
Trzeba mieć świadomość, że samo zachęcenie do usuwania trzciny to jest tylko mały kroczek. Znacznie poważniejszym wyzwaniem jest to, aby ograniczyć ilość biogenów, czyli tych substancji, które użyźniają jeziora i powodują to, że ta trzcina i inne rośliny wodne przyrastają w znacznie szybszym tempie niż miało to miejsce w wiekach minionych. Także warto może nad tym się pochylić.
Kiedy na jeziorze Wigry zauważono wyraźne przyspieszenie rozrostu trzciny i co mogło być tego przyczyną?
Było to tempo od lat 70. 80. Oczywiście możemy to w taki prosty sposób łączyć z szybkim rozwojem Suwałk. Ale przypominam, jak powstało województwo suwalskie, miasto Suwałki liczyło około 30 tysięcy mieszkańców. Teraz oficjalnie chyba 70 tysięcy mieszkańców, chociaż nieoficjalnie pewnie 80. Ale Suwałki chyba nie są takim największym problemem w tym wszystkim, bo mają nowoczesną oczyszczalnię ścieków od 30 lat. I ten problem chyba związany z Suwałkami nie jest tak poważny, chociaż to też oczywiście wymaga jakichś głębszych analiz. Wydaje się, że ten przyrost ludzi, którzy zaczęli mieszkać znowu nad Wigrami w większych ilościach jest problemem. Możemy mówić, że takie klasyczne rolnictwo z krowami, świniami, polami uprawnymi nad Wigrami w zasadzie znika. Gdyby ktoś się zapytał teraz, jakich zwierząt gospodarskich mamy najwięcej nad Wigrami, to mogę powiedzieć trochę żartobliwie, że najwięcej mamy w tej chwili tych zwierząt alpak i lam. Mniej jest chyba krów teraz, tak już patrząc praktycznie nad Wigrami, ale taka jest prawda, że to rolnictwo jednak ustąpiło. Ludzie zajęli się czymś innym, zajmują się usługami, część z nich pracuje w Suwałkach, ale na te wsie sprowadzili się nowi osadnicy, którzy nie mają świnek, nie mają krów, mają najwyżej psa lub kota, ale ich organizmy produkują też pewne ilości materii organicznej, która trafia do szamba. No właśnie, i co dzieje się dalej z tym? Trafia to wypłukane niestety przez grunt do naszych rzek, do naszych jezior, do jeziora Wigry również. I to też warto wyraźnie podkreślić.
Tematem zarastania jeziora Wigry przez trzcinę, która reaguje na zwiększoną ilość biogenów w wodzie, zajmuje się Mariusz Dziczkowski z Muzeum Wigier. Choć trzcina odgrywa ważną rolę w ekosystemie, to w pewnych sytuacjach może nam także przeszkadzać.
No, na przykład w taki prosty sposób, jeżeli jedna roślina mocno zagarnia jakąś przestrzeń, no to spada bioróżnorodność. Trzcina ogranicza nam dostęp światła, a pod wodą na przykład mamy łąki, na przykład łąki ramienic, mamy też inne makrofity, które potrzebują tego światła do rozwoju. Czyli reasumując, jeden aspekt tego jest to, że trzcina, jeżeli mocno się rozrasta, nie mówiąc nawet o trzcinie, tak? Jeden gatunek ogranicza nam to bioróżnorodność. A wiadomo, można by było mówić o bioróżnorodności, ale krótko, bioróżnorodność jest potrzebna generalnie, czyli rozrastająca się trzcina może nam tą bioróżnorodność ograniczyć tych makrofitów żyjących pod wodą.
to, czy koszenie trzcin jest dobre czy złe, wcale nie jest takie proste. Z jednej strony w miejscach, gdzie trzcina nadmiernie zarasta jeziora, przycinanie jej pomaga utrzymać równowagę ekosystemu, chronić ryby i ptaki, a także ułatwia dostęp do wody i rekreację. Z drugiej strony na wielu akwenach koszenie jest zabronione, bo trzcina pełni kluczową funkcję ekologiczną. Jej łodygi i korzenie oczyszczają wodę, stabilizują brzeg i dają schronienie dla wielu zwierząt. Jeśli ściąć ją w złym momencie lub w nadmiarze, można naruszyć naturalny porządek i zaszkodzić przyrodzie. Ważne jest dobranie odpowiednich metod, miejsc i czasu.
Były badania, czy kosić latem, kiedy jest wegetacja, kiedy ta trzcina rozkwita, kiedy są liście zielone i jaki to ma wpływ dalej. Okazało się, że lepsza jest na przykład pora zimowa, kiedy już cały azot z tej części naziemnej, nadwodnej, spłynie do kłącza.
Kosi się z lodu. Trzcina ma długość do 4 metrów. Kosimy tak naprawdę mniej niż 2 metry, to co wystaje powyżej lodu. Także to już jest samo ograniczenie, że nie możemy sięgnąć głębiej, żeby to wybrać bardziej dokładnie. Są metody na świecie, że kosi się nie z lodu, a kosi się, kiedy można ciąć właśnie trzcinę przez całe dnie w wodzie, ale należałoby się uzbroić takie urządzenia i takie metody wycinki. Tylko też trzeba sobie odpowiedzieć, czy takie koszenie będzie pozytywne, czy negatywne. My tego nie wiemy. Tradycyjnie kosiło się tutaj w tej części świata z lodu, bo tak było najprościej, tylko zimą. Jezioro Wigry zeszłej zimy zamarzło tak naprawdę na kilka tygodni, aby dało się wejść na lód i coś o tym lodzie robić. Kiedyś jezioro Wigry zamarzało w grudniu, rozmarzało z końcem marca, czy nawet w połowie kwietnia. I przez kilka miesięcy można było podjąć różnego rodzaju działania. A teraz ten czas jest bardzo ograniczony, bo jezioro zamarza na krótko, lód jest słaby, w związku z tym te prace też nie trwa tak, jak powinny trwać.
Kto ma prawo kosić trzcinę na jeziorze Wigry i kto o tym decyduje?
Mogą kosić ci, którzy wygrają przetarg na pozyskanie tej trzciny, noszą opłaty do parku i mogą tę trzcinę potem do celów gospodarczych wykorzystywać.
Dawniej trzcina była dla ludzi czymś więcej niż tylko rośliną nad wodą. Nasi przodkowie wykorzystywali ją do budowy domów, krycia dachów, wyplatania mat, koszy czy mebli. Była wszechobecna w codziennym życiu i stanowiła ważny surowiec gospodarczy naszych przodków.
Kiedyś trzcina służyła do budownictwa, czyli budownictwo było takim bardzo ważnym elementem, bo kryło się dachy, budowało się całe konstrukcje ścian z trzciny, którą się tylko potem obmazywało gliną i to był dobry materiał izolacyjny, przez wieki to trwało. Tutaj niektóre wsie przecież wykorzystywały trzcinę do podściółki dla zwierząt, to się też robiło. Kiedyś budowało się zimą i używało się mat do przykrycia konstrukcji, które były z betonu, właśnie ze trzciny i słomy, bo to był materiał idealny, właśnie takie maty trzcinowe słomiane do przykrycia, aby odizolować od czynników zewnętrznych. Tego się już teraz tak nie robi, używa się większej ilości chemii. Ale wracając, trzcina to jest taki materiał, który wbrew pozorom bardzo długo może wytrzymać jako pokrycie dachowe. Tylko oczywiście w którymś momencie ta tradycja i umiejętności krycia dachów trzciną i słomą zaniknęła, w związku z tym trzeba pewnie powrócić do pewnej tradycji, być może powrócić do pewnej mody. Pewnie Państwo wiecie, że za granicą, nie wiem, w Holandii, we Francji czy w Anglii kryje się dachy trzciną i to jest paradoks. Ta trzcina pochodzi albo z Polski, albo z Rumunii głównie, a my tej trzciny nie wykorzystujemy w takim zakresie, jak to się robi w krajach Europy Zachodniej.
Na Suwalszczyźnie działają firmy, które zajmują się produkcją, przetwarzaniem i eksportem trzciny. O tym, jakie zalety ma trzcina jako materiał budowlany, opowiada Jolanta Moros.
Zastosowanie trzciny jest wielorakie. Głównie jest to materiał, który jest wykorzystywany jako pokrycia dachowe, czyli strzecha. Dodatkowo może być wykorzystywany jako maty, płyty trzcinowe oraz jakieś dekoracje z trzciny typu wiklina, rękodzieło. Trzcina jest bardzo dobrym izolatorem, czyli chroni nas przed zimnem w zimę, a latem zapewnia chłód w pomieszczeniu. Nie potrzeba stosowania dodatkowych materiałów budowlanych, które stanowią izolację. Chroni od deszczu i ma bardzo dobre właściwości akustyczne i jest bardzo trwała, ponieważ te pokrycia dachowe z trzciny mogą wytrzymać nawet do 100 lat.
Trwałość trzciny to jedno, ale jej prawdziwa siła tkwi w czymś więcej. To materiał, który jest przyjazny zarówno dla nas, jak i dla środowiska.
Trzcina jest produktem w 100% ekologicznym, ponieważ jest koszona jako gotowy taki surowiec, produkt, który później jest tylko i wyłącznie suszony, przerabiany, odpowiednio selekcjonowany i jako naturalny taki surowiec kładziony bezpośrednio na dachy, bez żadnych dodatkowych impregnatów, środków chemicznych. Jest to w 100% naturalny, ekologiczny produkt. Uzyskujemy go naturalnie, nie zaburzając żadnego ekosystemu, bo to nie jest tak, jak tniemy duże drzewo, które odrasta prawie 100 lat, tylko trzcina odbudowuje się po roku. Pozostałość, która zostanie, ona cały czas jest naturalna, nie stanowi żadnego zagrożenia dla środowiska, a taki dach, który zrobimy w nowym budynku, nie wiem, z blachy czy z innych materiałów, jednak jak on już później będzie wyeksploatowany, to ten surowiec nam zostanie i co dalej? To nie jest tak, że on zostanie bez śladu dla środowiska, ale ktoś go będzie musiał zutylizować, wyrzucić, wywieźć i coś po tym zostanie. Taka trzcina jako naturalny surowiec po prostu się rozłoży i będzie to z korzyścią dla środowiska, a nie ze szkodą.
Trzcina świetnie sprawdza się także w ogrodach, szczególnie tych utrzymanych w naturalnym stylu. Może pełnić rolę subtelnego tła dla innych roślin, stać się ozdobą wodnych kompozycji, a my chętnie wykorzystujemy ją także w elementach drobnej architektury. To materiał, który łączy funkcjonalność z estetyką, wprowadzając do ogrodu odrobinę naturalnego uroku.
Trzcina jest wykorzystywana również do produkcji mat i osłon trzcinowych. Są to takie panele, które stanowią izolację akustyczną, chronią od wiatru, mogą być wykorzystywane w ogrodzeniach działek, balkonów. Jest to mniejsza forma wykorzystania trzciny, ale również z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, ponieważ maty te są piękne, mają naturalny, słomkowy kolor, nie zaburzają nam wizerunku naturalnego środowiska i to jest też taki dodatkowy kierunek wykorzystania tej trzciny. No jeszcze jednym z takich ostatnich nowych aspektów wykorzystania trzciny jest wykorzystanie trzciny w pszczelarstwie, ponieważ dobrze służy ona jako ta izolacja dla uli, ale też jako miejsce lęgowe dla pszczół murarek. Taka ciekawostka.
Na jakie rynki trafia najczęściej nasza trzcina i do jakich krajów jest eksportowana?
Głównie do Anglii oraz kraje Unii Europejskiej jak Holandia, Niemcy. Wysyłaliśmy też trzcinę do Stanów Zjednoczonych. Głównie to są nasi odbiorcy. Tamte dachy cieszą się dużą popularnością. Jest taka bardzo duża kultura i przywiązanie do tych właśnie tradycyjnych pokryć dachowych jak trzcina czy słoma. Oni to pielęgnują, dbają o to i jak są nawet nowe budynki mieszkalne, to tak czy siak pokrywają je trzciną czy słomą, produktem naturalnym, a nie korzystają z tych nowych, które są dostępne na rynku. Trzcinę pozyskujemy z okolicznych jezior, jak i innych akwenów wodnych, głównie na terenie województwa podlaskiego, bo zajmujemy się tak jakby pozyskiwaniem z całego województwa, no i mamy też niewielką część importową. Największym regionem trzcinowym takim w naszym województwie jest Park Biebrzański i okolice. I jest sporo tego surowca, tak, na nasze potrzeby i to, ile my tego przerabiamy w zupełności, to wystarczy.
Pozyskiwanie trzciny zaczyna się zimową porą, styczeń-luty.
Kamil Raczyło, pracownik firmy zajmującej się produkcją, wytwarzaniem i eksportem trzciny.
Najlepszym okresem jest, jeżeli mamy przymrozki i to dosyć duże mrozy, bo wtedy możemy wjechać na jeziora. Wszystko zależy od pogody, bo u nas na terenie potrzebujemy dużego mrozu, żeby jeziora chwyciły, aczkolwiek pod Białymstokiem i okolicach są rozlewiska, na których można kosić prawie całą zimową porą. Jest pozyskiwana starymi metodami, tam gdzie nie można wejść, no to typu sierp, kosa, ale z biegiem czasu pojawiły się kosiarki, kombajny, które potrafią nawet kosić po wodzie. Powierzchownie ścinana tak jakby nad lustrem wody. Wstępnie jest zbierane tak jakby wszystko w takie wielkie, duże kule, które później są transportowane na brzeg, ustawiane do przesuszenia i wtedy już wchodzi praca ręczna ludzka. Trzeba pozbyć się przede wszystkim liści, palmy, którą widzimy na górze i następnie jest związana w snopki takiej o średnicy 50 cm, którą później łatwo podać na dach.
Jakie regulacje prawne i dobre praktyki powinny być stosowane przez osoby zajmujące się pozyskiwaniem i wycinką trzciny?
Potrzebne są zgody wodnoprawne I tak jak jesteśmy tutaj w Otulinie Wigerskiego Parku Narodowego, potrzebujemy także zgody Wigerskiego Parku.
Na pewno nie można ściąć całej trzciny z linii brzegowej. Zostawia się skupiska, żeby ta flora później była zróżnicowana, aczkolwiek ścinanie trzciny zabezpiecza zarastanie linii brzegowej i tak jakby jest takim naturalnym procesem oczyszczania jeziora, więc instytucje, które wydają te pozwolenia wodnoprawne, jak najbardziej są za tym, żeby tą trzcinę wycinać, ponieważ jest to taki naturalny proces dbania o ten zbiornik wodny.
Trzcina pospolita to roślina, która przy odpowiednio kontrolowanych warunkach przynosi przyrodzie wiele korzyści. Pomaga oczyszczać wodę, stabilizuje brzegi i daje schronienie licznym gatunkom zwierząt. Jednocześnie ze względu na szybki wzrost warto regularnie monitorować jej rozprzestrzenianie i dbać o równowagę w ekosystemach wodnych. Dlatego warto przyjrzeć się zarówno pozytywnym, jak i negatywnym aspektom trzciny na naszych jeziorach. Temu właśnie poświęcone jest seminarium w Muzeum Wigier.
To seminarium jest tylko pierwszym krokiem. Planujemy, żeby w kolejnych latach w Wigierskim Parku Narodowym, w Muzeum Wigier również, takie seminaria tworzyć, ale też zachęcić do konkretnych działań i konkretnych rozstrzygnięć bardziej technicznych i praktycznych już dziejących się w terenie. Seminarium to jest pierwszy krok i będziemy zachęcali różne ośrodki badawcze, aby się tym tematem zajęły, bo na przykład nie ma też specjalistów w Polsce, którzy się tą trzciną tak naukowo zajmują. No bo to też warto sprawdzić, jakie czynniki spowodują, że dane substancje, które trafiają do jeziora, powodują, że na przykład przyrost trzciny jest większy, a na przykład w innym wypadku większy jest przyrost innych roślin wodnych, tak jak na przykład osoka aloesowata, która też jest takim wskaźnikiem, że w wodzie jest sporo zanieczyszczeń pochodzenia organicznego. Ale tego nie wiemy, dlatego seminarium nie da na pewno odpowiedzi na szereg pytań. Seminarium ma służyć w zasadzie postawieniu szeregu pytań, aby znaleźć sposób na odpowiedź na te pytania i być może podjęcie działań konkretnych w jak najszybszym czasie, bo to, co się dzieje teraz nad brzegami naszych jezior, staje się coraz bardziej niepokojące.
Osoby, które chcą bliżej przyjrzeć się trzcinie i dla których ten temat jest ważny, mogą wziąć udział w seminarium Trzcina, wyzwania i możliwości w Muzeum Wigier w sobotę o godzinie 10. Nie trzeba kupować biletu, wstęp jest darmowy. W cyklu W zgodzie z naturą dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Anna Auron-Wasilewska.
W zgodzie z naturą.